biskup Zbigniew Kieruńkowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Księże biskupie, zaskoczenie, niespodzianka. To oczywiście to jest o takie banalne pytania, ale pierwsza myśl, która przyszła księdzu biskupowi do głowy, kiedy ksiądz biskup usłyszał, kto, jakie imię przybrał. Pierwsza
refleksja. Ja się z tego bardzo ucieszyłem, bo te spekulacje, jakie tam były robione wcześniej, to ja na to patrzę z wielkim dystansem. Te wszystkie kalkulacje, co to może być i tak dalej. Trzeba być otwartym na to, co to zgromadzenie kardynałów poddane Duchowi Świętemu do czego doprowadzi, doprowadziło do tego. Było to dla wielu, bardzo wielu zaskoczeniem. Ja też, ponieważ w ogóle się też tym, tak można powiedzieć, nie pasjonowałem, tam troszeczkę to i owo się szłuchało i tak dalej, ale to było zaskoczenie. To też pokazuje, że w tak krótkim czasie wyszedł właśnie ten papież, który, tak jak to się mówi, to tam dotyczy pewnych przecieków, miał też dużą ilość głosów w poprzednim konklawie. Był jako drugi, podobno po Benedykcie, tak mówią, jeśli to jest prawda, to też jest to bardzo wymowne. Tego nie wiedzieliśmy, przynajmniej ja nie wiedziałem. A teraz co do imienia, co do tych pierwszych gestów, ja napisałem nawet na moim blogu zaraz wczoraj wieczorem, po powrocie z Żelechowa, gdzie mieliśmy liturgię wręczenia Pisma Świętego, właśnie ewangelizacyjną, tak można powiedzieć, liturgię Słowa Bożego, żeby wprowadzać ludzi w katechumenat. Tam mnie ta wiadomość została po tej liturgii. Więc po powrocie zrobiłem taki wpis i na nim zwróciłem uwagę na to, że z tego, co mogłem dostrzec wczoraj, z jego gestów, z jego słów, tak jak została przedstawiona jego osoba i wybór imienia, wskazują na takie dwa, według mnie, ważne aspekty życia Kościoła, że będzie troszczył się o to, co jest w Kościele tradycyjne, w dobrym tego słowa znaczeniu, to, co jest niezmienne, co stanowi centrum, co stanowi rdzeń nauczania i życia Kościoła, co jest, stanowi tajemnicę Kościoła, bo Kościół jest także, oprócz tego, że jest organizacją zewnętrzną, jest także swoistą tajemnicą, można tak o tym powiedzieć, daną przez Jezusa Chrystusa. Więc tego, co można widzieć, słyszeć, to wynika, że będzie bardzo stanowczy, był też w swoich poczynaniach jako biskup, w tym, co dotyczy istoty z Kościoła, tego, co jest w Kościele niezmienne. A z drugiej strony jest tego też, co o nim powiedziano z jego posługi pasterskiej i ze sposobu też zachowania i tak dalej, tego, co powiedział wczoraj po wyborze, też będzie widać, że jest człowiekiem, znaczy to świadczy o tym, że jest człowiekiem otwartym, człowiekiem, który wychodzi ku człowiekowi, który będzie może łamał pewne konwenanse, tylko struktury dla struktur. Te wszystkie sprawy, które w Kościele mogą ulegać zmianie i powinny ulegać zmianie. Dlatego też jest wielka nadzieja tego, że Kościół będzie przeżywał jakąś reformę. To zawsze jest związane z każdym papieżem, a może właśnie z tym będzie to szczególnie widoczne. Nie? Więc powtarzam, ten pion spraw i tajemnic, czy tajemnicy niezmiennych, a z drugiej strony otwartość, wyjście ku temu, jakie są dzisiaj wyzwania ze strony świata, jakie są też potrzeby w Kościele czy Kościoła i to wszystko, co jest związane z niesieniem Ewangelii do współczesnego człowieka. Ewangelizacja to jest jedno ze słów, które padło na samym początku. I my też tutaj potrzebujemy ewangelizacji. I oto biskup 12 rok już prawie, 11 lat, dobiega końca. O to się troszczy. Echo jest tego takie, jakie jest. I tak dalej. Dlatego ja wiążę z tą osobą, nie, z tym wyborem tego papieża, duże też nadzieje, że będzie to położenie akcentów na to, co jest w Kościele istotne, żebyśmy nie wisieli na tradycjach, które dzisiaj w wielu przypadkach nic nie mówią z tajemnicy chrześcijaństwa. Niczego nie przekazują. Są tylko tradycjami.
Właśnie w tym względzie bardzo wiele...
A z drugiej strony właśnie otwartość na wyzwanie człowieka, bo dzisiaj człowiek cierpi. Ja tyle kroć tu mówimy w katechezach i tak dalej. Dzisiaj jest człowiek cierpiący. Stoi w cieniu i mroku śmierci. I nie chce z tego wyjść, bo nie chce słuchać Ewangelii. Jest w swoich schematach. Schematach życia ogólnego powiedzianego i schematach swego typu pobożności. Nie? A tymczasem Jezus Chrystus przyszedł, żeby człowieka wyprowadzić z tych schematów, także ze schematów religijnych, jakie były wówczas. I to jest zadanie Kościoła przez wieki. Często Kościół zbyt mocno wiązał się z lokalną, czy powiedzmy czasową tradycją, a za mało był otwarty na wyzwania człowieka, który jest w potrzebie.
Mam nieodparte wrażenie, że właśnie w tym względzie zachodzi wielkie, wielkie podobieństwo pomiędzy nauczaniem nowego Ojca Świętego i księdza biskupa. Zwracacie
uwagę jeszcze dokładnie nie na te same... jeszcze, bo jeszcze za mało wiemy.
Tak, ale generalnie, kiedy obserwuje się jego działalność jako prymasa Argentyny. I teraz pytanie, księże biskupie, bo to, na które już ksiądz biskup troszeczkę zaczął nawiązywać. Kościół w południowej półkuli, niezmiernie żywy, żywiołowy. I z drugiej strony ten cofający się, zamykający się Kościół, wymierający, jak niektórzy chcą powiedzieć, Kościół w Europie. Papież spoza Europy, z korzeniami europejskimi, bo syn emigrantów włoskich, wraca do Rzymu. Duch Święty mówi czasami symbolami.
Tak, Duch Święty wie, kiedy chce i prowadzi Kościół drogami nie zawsze, albo powiedzmy nieprzewidywalnymi dla człowieka. Nie? Drogi moje, tak też Pan Bóg mówi Izajasza, nie są drogami waszymi, czy wasze drogi nie są moimi, myśli i tak dalej nie są też wasze, nie są moimi i tak dalej. I dlatego to jest ważne, żeby być otwartym na tajemnicę. Nie? To jest prawda, że Kościół w Europie przeżywa wielki kryzys, że Kościół w krajach tych i Ameryki Południowej i azjatyckich krajach, także w niektórych krajach afrykańskich, przeżywa wielki rozwój, bo tam jest robiona ewangelizacja. Teraz jest pytanie, czy to zawsze też jest właściwy rozwój i tak dalej. To jest wiele pytań, jakie tam są, na przykład w Ameryce Południowej, ze względu między innymi też na sposób przeżywania tego, nazwijmy troszeczkę czasem entuzjastycznego chrześcijaństwa. Nie? Bo jest, ja tu w tej chwili nie jestem po to, żeby oceniać, ale jest cały szereg znaków też mówiących o tym, że te zewnętrzne przejawy pewnego entuzjazmu chrześcijaństwem czy w chrześcijaństwie nie zawsze idą też z właściwym, jakby powiedzieć, wejściem w tajemnicę Jezusa Chrystusa. Czasem to są też przejawy pewnego, nazwijmy, lokalnego czy czasowego folkloru i tak dalej. Oczywiście mam nadzieję, że mnie tu słuchacze dobrze rozumieją, że to jest sprawa bardzo złożona. Wobec tego też jest bardzo ważne to, żeby stawiać sobie pytanie w tamtym kościele, a także i u nas, w kościele w tamtych krajach i u nas, nie, o autentyzm, o prawdę, jaka wynika z przesłania Ewangelii. To jest najbardziej istotne. Nie? To, co mamy codziennie, odmawiamy, ci, którzy posługują się liturgią godzin, odmawiają liturgii godzin w kantyku Benedictus, nie, po to, żeby ukazać to wschodzące słońce i wyprowadzić ludzi, dać światło ludziom, tym, którzy siedzą w mroku i cieniu śmierci. To jest dzisiejszy świat, jest w dużej mierze w mroku i cieniu śmierci, mimo tych wszystkich reklam neonowych, jakie mamy, nie wiadomo jakich instalacji, które oświecają człowiekowi autostrady i cokolwiek w życiu. Człowiek jest dzisiaj bardzo mocno w cieniu śmierci, nie? W mroku i cieniu śmierci siedzi zamknięty w sobie. I dlatego jest potrzebna ewangelizacja, to znaczy wyprowadzanie człowieka z tego zamknięcia. I dostosowanie teraz języka, nie? To ja tu jestem też oskarżany o język, jaki mówię, to i tak dalej. Dostosowanie języka do tej egzystencjalnej sytuacji człowieka jest dzisiaj wyzwaniem dla Kościoła, dla struktur kościelnych. Nie? Tutaj między innymi też w naszej diecezji, dla całego sposobu przepowiadania, sprawowania liturgii i tak dalej. Nie? I to nie jest tylko sprawa tylko księży, to jest głównie sprawa księży, ale także sprawa w ogóle całego środowiska. My potrzebujemy, to nasze środowisko tutaj, ja mówię, potrzebuje zewangelizacji. Nie, nie pomnożenia religijności, bo tej mamy dużo, czy ja nie chcę powiedzieć za dużo, bo to byłoby niepoprawne, ale tej mamy dużo i to idzie w dużej mierze, jak to pan często mówi, jak para w gwizdek, jest trochę tych aspektów obrzędowych i tak dalej, które mają jakieś tam znaczenie, ale za mało jest związku z tym, czym jest przeżywanie chrześcijaństwa jako rzeczywistości Bożej przychodzącej do człowieka, żeby człowieka wyprowadzić z jego zamknięcia, także ze jego schematów religijnych utworzonych w danych okresach, sytuacjach, tradycjach i tak dalej. I spotkać się z żywym Jezusem Chrystusem, który wyprowadza właśnie człowieka z mroku i cieniu śmierci, bo to jest istota przesłania. To słońce wschodzące z wysoka właśnie jako Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. I to jest, mam nadzieję, ja tak z tego, co mogę wnioskować z tych pierwszych, jak można powiedzieć, godzin, bo to jeszcze nawet nie ma 24 godzin, mamy 12 godzin plus minus po wyborze, 13-14 godzin od wyboru papieża. I ja łączę z tym wielkie nadzieje, że będzie z jednej strony bardzo wielka stabilność w odniesieniu do tajemnicy Jezusa Chrystusa. To dotyczy z tego między innymi, co tam było słychać, że jego twarde zdanie w takich kwestiach moralnych, jak aborcja, jak związki te homoseksualne, tak co mówię teraz ogólnie.
Nie, adopcja dzieci.
Tak jest, adopcja dzieci, tak, ale zdecydowane zdanie, a z drugiej strony wyjście w tego rodzaju, wszelkiego rodzaju, jakby powiedzieć, przekraczania konwencjonalnych struktur, które tylko służą temu, żeby uwypuklić tę strukturę, a nie zawsze służą życiu ludzi, którzy są w tych strukturach.
Jakie przesłanie dla kapłanów wynika z tego wyboru? Bo trudno, znaczy ja po prostu wiem, że też się posługuję pewnymi jak gdyby spodziewaniami, kalkami, które wynikają jak gdyby z osobowości, z historii Ojca Świętego, bo po prostu trzeba patrzeć w życiorys. Jak powiedział ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski, człowiek w wieku 76 lat się nie zmienia. On będzie takim, jakim jest. I generalnie tak. Warto czerpać. I to jest szczególny, jak gdyby również świadek kapłaństwa. Szczególny kapłan.
Tak. Na ile ja mogę w tej chwili powiedzieć, fakt, że jest jezuitą, że był w strukturach Towarzystwa Jezusowego zaangażowany także jako formator, rektor, to bardzo wiele o tym świadczy. Ja mogę stąd wnioskować, bo znam jezuitów jako tako. Studiowałem u jezuitów na Instytucie Biblijnym, Papieskim Instytucie Biblijnym. Pisałem u jezuity doktorat i przebywałem u jezuitów w kolegium, w seminarium, kolegium St. Georgen we Frankfurcie w sumie około 2 lat i znam jezuitów w wielu takich, powiedzmy, życiowych sytuacjach. Ja byłem tam w latach 70. To był też czas wielkich takich przemian, kontrowersji i zobaczyłem, że jezuici mają, tak ogólnie trzeba powiedzieć, bardzo dobrą bazę przygotowania zarówno intelektualnego, jak i duchowego. Są ludzie przygotowani. I oczywiście oni wobec tych kontrowersji, jakie zachodzą w świecie, w kościele i tak dalej, czasem też podejmują decyzje bardzo radykalne. Wielu jezuitów też odeszło z kapłaństwa, czy stawali się takimi, jakby powiedzieć, niepokornymi w pewnych aspektach życia kościoła ludźmi. Natomiast wielu też, ja nie chcę porozmawiać, gdzie jest większość i tak dalej, ale ogólnie powiedzieć, wielu potrafiło dobrze wykorzystać tę bazę przygotowania, bazę życiową, bazę duchową do dobrej służby w kościele, dla kościoła. I ten obecnie wybrany papież należy do tego pokolenia, z 10 lat starszy ode mnie, tych profesorów, z którymi ja się też spotykałem, to znaczy to jest ta sama generacja i tak dalej, nie? Więc ja jego nie spotkałem, nie? Ale mogę sobie wyobrazić jego całe zmagania duchowe, zmagania w kościele, bo jako rektor, który miał sprawy powierzchowne, sprawy formacji, musiał się z tymi sprawami konfrontować, nie? Musiał przeżywać wiele też dylematów, nie? Dawać odpowiedzi, dawać wskazówki. Jeśli to przeżył tak, że potem został też wezwany, mimo że jezuita, bo jezuici zasadniczo nie przyjmują sakry biskupiej, został wezwany przez Jana Pawła II do tego, żeby zostać biskupem i tak dalej, to znaczy papież Jan Paweł II widział w nim człowieka, który jest dobrze uformowany. I to pokazywało, to co było też w jego diecezji Buenos Aires, z tego co słyszymy, bo to mamy tylko pewne fragmenty, pokazuje, że on był konsekwentny w tym całym swoim działaniu. Nie? Zarówno jeśli chodzi o doktrynę, to jak wspomniałem, te pewne aspekty, jak i też i praktykę życia, nie? Że był bardzo otwarty na wszystkie problemy człowieka, nie? I sam w tym uczestniczył, sam się angażował, nie szukał, jakby można powiedzieć, swojej chwały, swojej wygody, tylko był człowiekiem służącym, pasterzem, który troszczy się o to, żeby lud nie błądził. Nie? Więc jeśli ma takie taką historię, to teraz mając 87 lat, będąc z takim bogactwem, tak można powiedzieć, z taką rzeczywistością, on nie potrzebuje zmiany, tylko potrzebuje tego, żeby pokazać to, co w nim się stało od samego, powiedzmy, od samej młodości, aż do tej posługi już, można powiedzieć, biskupi, bo on już przeszedł na emeryturę jako biskup, nie mając 75 lat, czy tam się w tym okresie, nie wiem dokładnie, czy w tym samym roku, czy w następnym. W każdym razie był już biskupem, jako biskup diecezjalny emerytowanym. Nie? Jako kardynał jest nadal w tym kolegium i mógł być wybrany jako papież, był uczestnikiem konklawy. To jest człowiek, który już ma dobre czy głębokie doświadczenie, głęboką formację i widać, że przy tej formacji trwa. To nie jest chorągiewka na dachu, nie? Tylko, jak powiedziałem, otrzymał taką formację, w tej formacji się sprawdził i miejmy nadzieję, takie jest też moje nadzieje, że z tego całego swego bogactwa i doświadczenia, teraz dzisiaj prowadzony w sposób szczególny, światłem Ducha Świętego, nie? Wprowadzony w tę moc przyrzeczoną Piotrowi i jego następcom, nie? Otoczony modlitwą wiernych w Kościele, nie? Którzy będą go słuchać, nie? Bo będą tacy, którzy będą wyciągać sensacyjki i będą to czy tamto, już jest takich trochę różnych rzeczy powyciąganych i to się tworzy sensacyjki, które niewiele wnoszą. Nie? Słuchać to znaczy wniknąć w to, jak on przeżywa tajemnicę Jezusa Chrystusa, żeby tę tajemnicę przekazywać wiernym w Kościele.
A jeszcze kontynuując, ten wzór kapłaństwa takiego codziennego, tego kapłaństwa nastawionego z jednej strony wiernego do końca Ewangelii, bo to wynika z jego postawy, nie z nauczania, mówi, to widać po prostu w codziennym życiu.
Nauczanie, doktryna i postawa, konsekwentna postawa. Mhm.
I z drugiej strony taka postawa życiowa, która jest podkreślana przez bardzo wielu ludzi, którzy mają okazję coś wiedzieć na jego temat. Ja nie mówię tutaj o mediach, ktoś cokolwiek wiedział z praktyki, czyli ta praktyka ubóstwa.
Tak.
Jakie to może mieć znaczenie dla nas, dla Europy? Europy, która jest z jednej strony skażona tym takim skrajnym konsumpcjonizmem, tym napadem dosłownie, żeby się najeść niemalże. Czasami przypominają mi się po prostu takie filmy, które są bardzo brutalne, że człowiek po prostu z przejedzenia umiera. Najeść, nabrać na siebie, a jednocześnie totalnego ubóstwa duchowego.
Tak. Właśnie, to jest też sprawa, która domaga się głębokiej refleksji i właściwej praktyki. Bo sprawa ubóstwa to nie jest to, że ktoś czegoś nie posiada, lecz jest takie posiadanie, w którym człowiek nie szuka swojej satysfakcji w tym, co posiada, tylko tym, co posiada, służy innym. To jest, nie? Bo jeśli czytamy dobrze Ewangelię, tam mamy bardzo radykalne wezwania do tego, żeby się wyrzec, zostawić to, co masz, sprzedać to, co masz, a nabyć coś innego, nie? To jest... I z drugiej strony jest też obietnica, że niczego nie braknie, że będziecie to, co będziecie mieć, będzie, znaczy to, co wydacie i otrzymacie w związku z tym stokroć więcej. Problem zawsze jest z tym, czy człowiek wtedy, kiedy otrzyma to więcej, czy cokolwiek, czy sam sobie weźmie, bo tak też czasem może być, użyje tego dla siebie, dla budowania swojego prestiżu, swojej pozycji, swojej wygody, czy też tym, co posiada, służy wspólnocie, służy innym, służy konkretnym osobom, które są w potrzebie. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, związany też z ubóstwem, to jest aspekt władzy. To jest podobny, to jest drugi idol, nie? Jeśli patrzymy na te klasyczne idole, jakim jest pieniądz, jakim jest władza i potem jakim jest też cała dziedzina przeżywania uczuciowości. Nie? Podobnie jeśli chodzi o władzę. Jezus mówi swoim uczniom, że Jemu jest przekazana wszelka władza na ziemi i On tę władzę daje swoim uczniom, ich posyła. I będą dokonywać wielkich znaków, cudów i tak dalej, że będą mieć władzę. To są te obrazy, jakie są w Ewangeliach wyrażone, czy pomocy których jest wyrażona ta myśl. To nie znaczy, że będą dominować, tylko będą mieć taką władzę, że potrafią służyć. Dlatego władza w Kościele to jest służba. Czasem potrzeba też tego aspektu, nazwijmy, władzy takiej, która coś nakazuje czy zakazuje, ale to nie jest dla ochrony pewnego systemu, który służyłby pewnej grupie czy strukturze kościelnej, lecz służy obronie człowieka. I tutaj znowuż, tak jak analogicznie jak z pieniądzem, w Kościele jest potrzebna władza. I co do tego nie ulega wątpliwości. Tylko można tej władzy nadużyć w jakikolwiek sposób, tak żeby pokazywać, że to ja mam władzę, albo ten, który ma tę władzę pasterską, tak służy, że pokazuje, że ta władza jest w tajemnicy Jezusa Chrystusa. Nie? On się staje sługą. Nie? Tak jest zresztą w samym określeniu papieża od pewnego czasu, że to jest servus servorum Dei, sługa sług Bożych, nie? Że biskupi są sługami Bożymi, a ta jest sługą sług. Nie? I to jest władza biskupia też. Nie? Ja też mam władzę. Nie? Tylko wiem, że też tej władzy mam tyle, tak krótko mówiąc. Jest ona bardzo, bardzo mocna, bo może służyć aż do zawieszenia kogoś w takich czy innych czynnościach, czy powiedzenia to można, tego nie można. Ale z drugiej strony wiem, że ta władza jest na tyle skuteczna, na ile ktoś tę władzę przyjmie. Ja nie mam żadnych środków zewnętrznych, które by kogoś do czegoś zmuszały, nie? To była też kwestia, była i poniekąd też trochę jest, a dzisiaj to już jest bardzo zminimalizowana. Władzy świeckiej w Kościele, państwa kościelnego, które było, nie? I połączenia władzy Kościoła, ołtarza, jak to się mówi, stronem. Nie? I to jest ten drugi aspekt, nazwijmy, ubóstwa w dziedzinie władzy. I podobnie, jeśli chodzi o cały aspekt przeżywania trzeciego, tak zwanego klasycznego idola, uczuć, nie? My mamy naszą strukturę psychofizyczną, cielesną, duchową właśnie, po to, żebyśmy tak kierowali swoimi uczuciami, żebyśmy służyli życiu. I czy to w małżeństwie, czy w celibacie, czy w życiu, kiedy wszystko się układa jakoś dobrze, pomyślnie i w życiu, kiedy jest trudno. Człowiek może się tym uczuciom tak oddać, że się w tym wszystkim zagubi, bo te uczucia powinny wracać, tak myśli, nie? Powinny wracać do niego jako spełnione, żeby jemu było dobrze. Albo może tak tymi uczuciami gospodarować, że tymi uczuciami służy drugiemu człowiekowi, z którym żyje, służy życiu w drugim człowieku. I to jest istotne znowuż, nie? Dlatego nie można powiedzieć tylko, że sprawa ubóstwa to jest sprawa taka, że teraz załóżmy, że teraz przyjdzie papież, to będzie mówił, a teraz
autobusami będzie
gdybanie, nie? Gdybanie. Jest papież, który kładzie akcent na ubóstwo, otworzy wszystkie drzwi Watykanu, otworzy Muzea Watykańskie, są skarby na miarę, można powiedzieć, nie do, wprost do określenia, nie? I mówi, to sobie weźcie i ja będę żył ubogo, nie? To, to byłaby karykatura tego, co jest, nie? W tym, bo dzisiaj jesteśmy w innych czasach niż był Piotr, nie? Niż byli papieże w okresie średniowiecza czy renesansu i tak dalej. Nie? Każda epoka ma te swoje wyzwania i teraz chodzi o takie pojęcie tych trzech tutaj wspomnianych przeze mną elementów życia, nie? Jakim jest pieniądz, władza i cała dziedzina uczuciowości, ja mam je tutaj chwili, tym, co jest kształtowanie relacji. Żeby w tych zmiennych okolicznościach świata dawać świadectwo, że to są idole, które nie wypełnią życia człowieka. Że jedyna właściwa postawa to jest ubóstwo, to znaczy posługiwać się tym wszystkim, co Pan Bóg daje, by służyć drugiemu człowiekowi. Jedyny sposób przesprawowania władzy to jest służba na rzecz drugiego człowieka, na rzecz życia. Jedyny sposób gospodarowania, tak można powiedzieć, swoimi uczuciami, przeżywaniem swoich uczuć jest to, że ktoś tak kształtuje swoje relacje z drugimi, żeby w drugim człowieku powstawało, rodziło się życie, błogosławieństwo życia, zarówno to duchowe, że ktoś jest przez kogoś kochany, akceptowany, jemu się przebacza i tak dalej, i tak dalej, jak i to życie fizyczne, biologiczne, że jeśli chodzi o małżeństwo, rodzi się życie. Tutaj myśmy bardzo mocno zgubili sens życia w małżeństwie. Dzisiaj stało się to czymś, co w pewnym sensie nawet też sankcjonowane trochę przez zredukowaną naukę Kościoła w związku z regulacją poczęć, jak to się nazywa i tak dalej, że jest ogólnie nawet czasem metodyczne zamknięcie na życie przy pomocy nawet takich czy innych regularnych nazwijmy metod, nie? Regularnych w sensie zaakceptowanych metod, nie? Ale to nie jest to, o co chodzi. I dlatego jest kryzys naszego społeczeństwa tu w Europie, dlatego że między innymi, że my nie potrafimy właściwie być otwarci na życie także w sferze tej uczuciowo-seksualnej, płciowej, chcemy nazwać. Nie? To jest wielki problem. Nie? I to nie jest w tej chwili, że papież będzie świadczył ubóstwie dlatego, że nic nie będzie miał, nie? Czy powie, ja nic nie mogę, nie mam żadnej władzy, nie? Mam bardzo wielką władzę, tylko ta władza jest związana z krzyżem. Ja przeżywam uczucia stosownie do tego, czy jestem w małżeństwie, czy w celibacie, dając swoje życie, angażując swoje życie we wszystkie te sytuacje, gdzie może powstawać nowe życie. I zarówno to życie biologiczne, jak i to życie duchowe, podnoszenie człowieka z jego życiowych dołków i tak dalej.
Już ostatnie, księże biskupie, pytanie. Tam padło takie sformułowanie przy pierwszych słowach, które kierował Ojciec Święty do zgromadzonych na placu Świętego Piotra. On powiedział, z pomocą wikariusza generalnego. Tak. Czy to można odczytać jako sygnał, że w pewnych kwestiach w Watykanie zostanie właściwie wprowadzone pewne forma kolegialności prowadzenia, choćby nawet kurii, bo to było w znaczeniu kurii.
Ja bym temu takich wielkich znaczeń nie przypisywał. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co miał na myśli. Nie? To jest normalnie, papież sprawuje władzę w Rzymie z pomocą swojego wikariusza generalnego, wikariusza miasta, którego mianuje. To, co powiedział w tej chwili, zwracając się do kardynała, który był w tej chwili, bo wszyscy tracą swój urząd, jeśli tak powiedział i ma na myśli potwierdzenie jego, to dobrze. Jeśli miał na myśli, że będzie inny, to też dobrze. Nie? Więc ja bym z tego nie wyciągał z nie wiadomo jakich wniosków. Kościół ma zawsze w sobie te aspekty, że jest z jednej strony jedna głowa, to jest bardzo ważne, a z drugiej strony jest całe kolegium, czy różne rozczłonkowania, aż do najmniejszych członków i każdy w kościele każdy, nawet najmniejszy członek, jak święty Paweł mówi, te najmniej szlachetne, czy te, które są uważane za najmniej szlachetne, są tak samo potrzebne. I każda modlitwa, każdy dobry uczynek, każde dobre słowo w Kościele służy temu, żeby głowa miała odpowiednią, nadawała odpowiedni kierunek. To jest ta interdependencja, nie? Jest to sprzężenie zwrotne między głową i każdym członkiem. I o to chodzi, żeby w Kościele była ta relacja, nie? Między głową a wszystkimi członkami. Kiedy tego zabraknie, tej komunikacji zabraknie, a czasem zabraknie dlatego, że są stawiane w jakiś sposób przez górę czy dół, nie? Na różnych szczeblach, właśnie wchodzą w grę te idole. Że ktoś jest zafascynowany właśnie sobą, swoim bogactwem, swoją władzą, ma niewłaściwie ustawione swoje życie, też to całe uczuciowe. I dlatego też nie ma tego przepływu. To jest swoista skleroza w organizmie. Jeśli brak tej współpracy. Skleroza to jest stwardnienie tych kanałów, które nie pozwalają, żeby był przepływ, przepływ światła i mocy Ducha Świętego. I dlatego tak bardzo, ja też zobaczcie, jak ja w nauczaniu podkreślam, jak bardzo ważna jest ta komunikacja, ta współpraca między głową, jak tutaj w Kościele Siedleckim jest biskup, a wszystkimi członkami, którzy biorą udział w spotkaniach synodalnych, czy nie biorą. Biorą udział w programie Chrzestnym Kościoła, czy nie biorą. Biorą sobie do serca nauczanie biskupa, co do liturgii, lub sobie nie biorą. I tak dalej, i tak dalej. Nie? I to każdy, nie tylko, bo a, tu dziekan tego nie zarządził. Nie? Jesteś nawet tym najmniejszym członkiem w parafii. Jeśli ty się w to włączysz, będziesz robił, to to jest współpraca z głową. I to jest, Kościół jest organizmem żywym, jest ciałem, które ma jedną głowę i ma wiele członków o różnych funkcjach i aspektach. I to jest właśnie ten aspekt koncyliarny, tak można powiedzieć, nie? Bo to nie dotyczy tylko samej relacji samych między biskupami, nie? Ale także całego ciała. Nie? Kościół jest żywym organizmem, który ma jedną głowę, widzialną głowę, a niewidzialną głową jest Jezus Chrystus, Jego tajemnica paschalna, i ta widzialna głowa winna jak najwięcej mieć z tajemnicy Jezusa Chrystusa. A wszystkie członki dzięki tej głowie, pośrednictwu tej głowy widzialnej, ale także dzięki swojemu bezpośredniemu odniesieniu do Ducha Świętego, do tajemnicy Jezusa Chrystusa, współdziałają z tą głową. To jest, a dzisiaj mamy takie paradoksy. Zresztą ludzie w Kościele i krytykują Kościół. To nie znaczy, że nie zawsze nie mają racji. Czasem mają rację, bo głowa też nie funkcjonuje dobrze. Ale czasem głowa nie funkcjonuje dobrze, dlatego że członki nie mają odpowiedniej relacji do głowy. Zamiast iść do tej głowy i powiedzieć to czy tamto, ja mówię na różnych aspektach, no to krytykują, walczą z Kościołem, tak jakby to zależało wszystko od tej głowy. Zależy od wszystkich nas. I mnie też jako biskupowi, to korzystam z tej okazji, zależy na tym, żeby w diecezji była taka logika, nie? Takie pojęcie Kościoła, gdzie pod kierownictwem jednej głowy, która jest postawiona na ten czas, który jest, dokonuje się przekazywanie tajemnicy Jezusa Chrystusa, by ludzie nie żyli w mrokach i cieniu śmierci, zafascynowani swoimi idolami. Nie? Bo tymi idolami klasycznymi na różnych, powiedzmy, etapach, na różnych poziomach i w różnych wydaniach. Tego już nie będziemy rozpracowywać. To tyle razy tu już dewałkowaliśmy, czy mówiąc o małżeństwie przez 2 czy 3 lata, czy mówiąc o programie Chrzestu Misji Kościoła, czy na tematy różne, czy bierzmowania, czy Eucharystii i tak dalej. To jest tajemnica Kościoła. Ja żywię wielką nadzieję z tym, to mnie, jestem bardzo, powiedzieć, przepełniony pewnym, jak tak można powiedzieć, no, to będzie optymizmem, bo jako biskup mam zawsze optymizm, nie? Bo wiem, że jestem prowadzony i że chcę się dać prowadzić, nawet gdybym w czymś zbłądził. Jeśli ja chcę się dać prowadzić, słucham, to ja wiem, że ostatecznie nie zbłądzę. Jeśli uczynię jakiś błędny krok, to mogę się zawsze nawracać, jeśli słucham, nie? Jeśli nie mam zatwardziałości serca, żeby powiedzieć, ja muszę swoje przeprowadzić. Ja tu tyle razy mówię, ja niczego tu nie muszę przeprowadzić. Ja służę tajemnicy Jezusa Chrystusa. I dlatego słuchając teraz tego, co się stało, nie, w tych ostatnich godzinach po wyborze, nie, patrząc na tę sylwetkę, wyrażam też głęboką nadzieję, że tak to będzie też przenikany, tak, czy w takim duchu będzie widziany, prowadzony Kościół. Nie. i myślę, że to nam wszystkim pomoże, czy nas wspomoże i mam nadzieję też, że nam pomoże pracować tutaj bardziej intensywnie na tym polu w naszej diecezji.
My też żywimy taką nadzieję, księże biskupie. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz biskup Zdumiał Kierlikowski był naszym, no dzisiaj, głównym gościem naszego poranka.